Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy współbracia, kapłani, zanurzeni w Najświętsze Serce Jezusa, który w dzisiejszej Ewangelii prosi Ojca o Ducha Świętego, by był zawsze z nami. Drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i siostry, uczestnicy tej Eucharystii, drodzy pielgrzymi, pozdrawiam również świat dziennikarzy naszego katolickiego radia Fiat i tygodnika katolickiego Niedziela. Oni służą prawdzie i tak prosimy Ducha Świętego, żeby wszyscy dziennikarze byli współpracownikami prawdy, a nie manipulacji czy takich czy innych przekrętów. Drodzy w Chrystusie, wsłuchujemy się dzisiaj w kolejny etap ewangelizacji Kościoła Apostolskiego. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich ukazuje nam świętego Pawła na Areopagu w Atenach, gdzie z odwagą wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego spotyka się z elitą filozofów jako przedstawicielami kultury pogańskiej. I z pewnością już w tym krótkim fragmencie z kolei Ewangelii według świętego Jana widzimy pewną konfrontację zachowań ludzkich odnoszących się do prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W okresie Wielkanocy powracała do nas ewangeliczna opowieść o tym, że strażnicy grobu rozpowszechnili wiadomość, że gdyśmy spali, to jego uczniowie ukradli ciało i ta pogłoska rozeszła się aż do tej pory. Ale jeszcze jeden ważny szczegół. Właśnie środowisko faryzeuszów i przełożonych zapłaciło duże pieniądze. A dzisiaj słyszymy o tym, że kiedy Paweł będzie głosił o Chrystusie i zmartwychwstaniu, to oni się śmieją. Posłuchamy cię innym razem. Chcieliby powiedzieć, odchodzisz od zmysłów i mówisz o tajemnicy, która przecież jest nie tylko niedostępna, ale niemożliwa do realizacji. Żeby ktokolwiek powstał z martwych. I moi drodzy, widzimy, że ta prawda o zmartwychwstaniu dzieli ludzi i będzie dzieliła do końca życia naszego świata. Dlaczego? Bo kiedy my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to Żydzi żądają od Boga znaków. A z kolei Grecy mówią o mądrości. I mówią, że zmartwychwstanie to jest głupota. Czyli jedni są zgorszeni, a drudzy są w swojej pysze i mądrości według ludzkiego sposobu pojmowania posiadający prawdę. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli, bo Bóg wskrzesił go z martwych. I Paweł dzisiaj na Areopagu przypomina te słowa, że to Ojciec uwiarygodnił go wobec was wszystkich, wskrzeszając go z martwych. Dziś jesteśmy kolejnym pokoleniem przyjmującym tę trudną prawdę za łaską Boga. Ale wróćmy jeszcze do fragmentów dzisiejszych czytań. Z jednej strony Paweł, wygłaszając swoje przemówienie na Areopagu, wykazuje się delikatnością i otwartością wobec pogan, podziwiając ich zmysł religijny wielobóstwa. Przechodził i mówi, widzę tutaj, że jesteście bardzo religijni. Bo przechodził pomiędzy posągami kolejnych bóstw, które według wiary prawdziwej są bałwanami. Ale zauważył jeden pomnik, który był poświęcony nieznanemu Bogu. No bo trzeba by mieć go również po swojej stronie. I dlatego Paweł odniósł się do tego właśnie szczegółu, że ja wam głoszę prawdę temu nieznanemu Bogu, o nieznanym Bogu, który się objawił jako Stwórca tego świata, powołując go do istnienia i jako Zbawiciel świata, powołując nas przez Jezusa Chrystusa do życia wiecznego. I wychodząc od ich religijności, doszedł do pełni głoszenia chrześcijańskiej prawdy. A tą pełnią nie jest zespół idei rozumowych, ale właśnie osoba Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, którego ufnie znany Bóg w Trójcy Świętej jedyny wskrzesił z martwych. Wiele się możemy nauczyć z tego, jak zachowuje się Paweł wobec pogan na Areopagu. Często bowiem w naszej konfrontacji ze współczesną pseudokulturą, która niestety ośmiesza wiarę chrześcijańską, tak jak ci dzisiaj śmiejący się z prawdy zmartwychwstania, ośmieszają wiarę w kabaretach, filmach, a nawet i w zwykłych spotkaniach. I my nieraz zaczynamy rzeczywiście od jakiegoś buntu i potępienia, a przecież Pan Bóg nie chce ich zatracić. Dlatego trzeba nam prosić Ducha Świętego, Ducha Prawdy o dar wierności Bogu w naszych sumieniach i od tego zaczynać każdą pracę. Tak jak również i to miejsce sanktuaryjne świętego Ojca Pio woła o taką prawdę o nas poprzez prostowanie ludzkich dróg w sumieniach. I w ten sposób łaska Ducha Świętego, którego przyzywamy do rachunku sumienia, ochroni nas od pychy posiadania prawdy i fałszywych dróg i złudzeń naszych tylko ludzkich rozwiązań. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, dzisiaj, kiedy na tym miejscu wybranym czcimy 135. rocznicę urodzin i 20. rocznicę od kanonizacji świętego Ojca Pio, chcemy poprzez jego wstawiennictwo wypraszać dary Ducha Świętego przede wszystkim dla Instytutu Zakonnego Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego oraz dla nas samych o coraz większe pragnienie przylgnięcie do Jezusa całym naszym umysłem, całym naszym sercem, całym sobą. Tego uczy nas również nowy katechizm Kościoła, który mówi, że wierzyć to nie tylko znaczy przyjąć za prawdę to, co Bóg objawia, ale to znaczy zaangażować się całkowicie po stronie Jezusa, który jest naszą prawdą, drogą i naszym życiem. Z pewnością znacie życiorys Ojca i dlatego przywołam tylko niektóre wybrane daty i fragmenty. Ojciec Pio, jako Franciszek, urodził się 25 maja 1887 roku z rodziców Gracjana i Marii Forgione. Był wówczas czwartym synem spośród ośmiorga dzieci. Życie jego rodziny, jak i całego regionu południa Włoch, odbywało się w rytmie wyznaczonym przez rodzinę, przez religię czy wiarę i ziemię, która ich karmiła i na której pracowali. Religijność więc była prosta, ale przykładna, poprzez więź z Bogiem. Dlatego nie dziwiło nikogo, gdy Franciszek zapragnął być zakonnikiem. Dnia 6 stycznia 1903 roku wstąpił do zakonu kapucynów w Morcone i przyjął imię Pio. Uroczyste śluby złożył w styczniu 1907 roku, a 10 sierpnia 1910 roku został kapłanem. Otrzymał placówki w Pietrelcinie, w Foggi, a następnie w San Giovanni Rotondo. I dochodzimy już do kresu jego życia, kiedy w wieku 81 lat umiera w nocy 23 września 1968 roku. Często powtarzał: pragnę być jedynie ubogim bratem, który się modli. Był głęboko przekonany, jak podkreślał to święty Jan Paweł II podczas jego kanonizacji w dniu 16 czerwca 2002 roku, że modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, i kluczem, który otwiera serce Boga. I chcemy dzisiaj przyjąć to przesłanie tutaj na Górze Ośmiu Błogosławieństw. To był zasadniczy rys jego duchowości, który trwa w założonych przez niego grupach modlitwy, które dają Kościołowi i społeczeństwu wspaniały przykład nieustannej i ufnej modlitwy do Boga. To tak jak teraz, jaki jest pierwszy dar, który możemy ofiarować naszym współbraciom i siostrom na Ukrainę? Wypraszać od Boga Boże miłosierdzie, bo politycy zawsze mają swoje plany i im nie zależy na ludziach, bo jedni powiedzą: u nas mnogo ludzi, a drudzy będą przeliczać na pieniądze. Modlitwie ojca Pio towarzyszyła również intensywna działalność charytatywna, której nadzwyczajnym wyrazem jest Dom Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo, otwarty w roku 1956. A więc modlitwa i miłosierdzie to konkretna synteza nauczania ojca Pio, które zostaje nam dzisiaj wszystkim przypomniane. I pozwólcie, że zakończę nasze refleksje modlitwą, którą wypowiedział Jan Paweł II podczas jego kanonizacji. Umiłowany Ojcze Pio, naucz nas, prosimy Cię, pokory serca, abyśmy znaleźli się w szeregu prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnicę swego Królestwa. Pomóż nam modlić się niestrudzenie, z ową pewnością, że Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim Go jeszcze o to poprosimy. Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdolne rozpoznać natychmiast w ubogich i cierpiących twarz samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, byśmy zaznali radości sakramentu przebaczenia. Przekaż nam pełne czułości nabożeństwo do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz naszemu pielgrzymowaniu ziemskiemu ku błogosławionej Ojczyźnie, gdzie i my mamy nadzieję dotrzeć, aby kontemplować na wieki chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.